A w warszawskim studiu Polskiego Radia nasz dzisiejszy gość Agnieszka Cubała, autorka 16 książek popularno-naukowych, 14 z nich dotyczy Powstania Warszawskiego. Współpracowała z Muzeum Powstania Warszawskiego, koordynując pracę nad realizacją scenariusza ekspozycji stałej tej placówki. Opracowała hasło autorskie do wielkiej ilustrowanej encyklopedii Powstania Warszawskiego, konsultowała dwa rozdziały polskiej edycji książki Normana Davisa Powstanie 44. Za popularyzację tematu wielokrotnie nagradzana, m.in. prestiżową nagrodą Clio czy odznaką Zasłużony dla Warszawy. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, jest mi ogromnie miło, że się mogę z Państwem spotkać.
Miłość 44, kobiety 44, artyści 44, wolność 44, zwyczajni 44. Do nich w ubiegłym roku dołączyły perzetki 44, a w tym roku młodzi 44, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Dużo tego, a wciąż nie wszystko i nie wszyscy zostali opisani, bo Powstanie Warszawskie to niezwykła, choć tragiczna, wielowątkowa opowieść, pani Agnieszko.
Dokładnie tak. Ja się tutaj zgadzam z wszystkim, co pani powiedziała. Myślę sobie, że jeszcze jest troszkę tych takich ciekawych tematów dotyczących Powstania Warszawskiego. Ja już piszę na ten temat od ponad 20 lat. Miałam przeogromne szczęście poznać wielu powstańców warszawskich i to dzięki nim byłam w stanie spojrzeć na Powstanie Warszawskie z takiej nowej perspektywy. Wzięłam sobie za cel uzupełnianie tych białych kart historiografii Powstania Warszawskiego, ale myślę, że chyba warto powiedzieć, że do pisania na ten temat nakłoniły mnie moje rozmowy z powstańcami, bo miałam taką jedną rozmowę z powstańcami z batalionu Zośka i oni wtedy powiedzieli mi, że pani Agnieszko, my tutaj z panią rozmawiamy, przekazujemy pani nasze wspomnienia, nasze doświadczenia, dzielimy się emocjami, poświęcamy pani swój czas, ale mamy nadzieję, że wtedy, kiedy nas już nie będzie, kiedy odejdziemy, pani poniesie dalej tę naszą historię, tę naszą opowieść powstańczą. I to rzeczywiście było takie przyrzeczenie złożone powstańcom wiele lat temu i do tej pory staram się je realizować. No myślę, że wypełniłam je już tak w 95-98%, bo na większość tematów już napisałam tych tematów, o których chciałam napisać, o których marzyłam, żeby powstały książki. Natomiast no rzeczywiście jest jeszcze kilka takich tematów, które chodzą mi po głowie, natomiast no też nie wiem, czy nie zrobię sobie małej takiej przerwy związanej z Powstaniem Warszawskim, chociaż widzę, że nawet jeśli sięgam po inne tematy, to Powstanie Warszawskie też jakoś tam się wkrada i pewnie nawet w tych innych książkach będzie obecne, bo chyba już tak jestem po prostu przypisana do tego powstania, ale z drugiej strony się oczywiście bardzo cieszę, bo czytelnicy kojarzą mnie z tym tematem, przekazują mi swoje historie rodzinne, kontaktują się ze mną właśnie, żeby utrwalić jakieś losy czy ludności cywilnej, czy powstańców.
No tak, no pojawiają się ci bohaterowie, czy postaci związane z Powstaniem Warszawskim także w innych książkach, czy pani książkach, czy pojawią się w innych pani książkach, ale to nic dziwnego, w końcu tych powstańców trochę było. Poza tym pochodzili, jak wiemy, z różnych regionów Polski, no ale też po powstaniu znaleźli się w różnych rejonach Polski. Ostatnia pani książka poświęcona jest młodym, ale wśród bohaterów tej najnowszej książki odnajdziemy także 16-letnią Eleonorę Kasznicę, pseudonim Ela, 22-letnią Marię Dębowską, pseudonim Ilonka, 18-letnią jej siostrę Teresę, pseudonim Jagienka, czy 25-letnią Marię Drachheim-Manczarską, pseudonim Mika. Wszystkie cztery były perzetkami. I nim opowiemy więcej o tej najnowszej książce, to przez moment porozmawiajmy o publikacji wydanej w ubiegłym roku, a traktującej właśnie o perzetkach, o historii kobiet ze służby Pomoc Żołnierzowi. W tej książce opisała pani ich powstańczą historię, ale przecież perzetki działały też w innych regionach okupowanej Polski, także w okręgu krakowskim, aka i nie było ich mało, bo jak pani podaje w książce, dane z 1945 roku mówią o 200 kobietach związanych z tą formacją, a raczej należałoby powiedzieć wydziałem czy referatem Komendy Głównej AK. Więc przez moment opowiedzmy o perzetkach, no w ogóle kim były, skąd się wzięły i czym w ogóle była pomoc żołnierzowi.
Ja się bardzo cieszę, że możemy o tym temacie opowiedzieć, bo to jest taki bardzo ważny dla mnie temat. Dla mnie niesamowite było to, że jak książka się ukazała w tamtym roku, czyli na 81. rocznicę Powstania Warszawskiego, to mnóstwo osób w ogóle nie wiedziało, kim były Perzetki. I rzeczywiście okazało się, że nawet po tylu latach ciągle jest taka bardzo biała karta historiografii Powstania Warszawskiego. Perzetki to były niesamowite kobiety. Były to kobiety, które należały, tak jak już pani powiedziała, do służby pomoc żołnierzowi. Był to samodzielny referat Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. I tych ról było rzeczywiście kilka, bo one przede wszystkim miały pomagać wojsku, miały pomagać żołnierzom, natomiast podczas Powstania Warszawskiego miały stworzyć coś, co się nazywało gospody żołnierskie Perzet. Te gospody, jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić dzisiaj, tak jakby zwizualizować taką gospodę, to można by ją było porównać z jednej strony do pubu, chociaż akurat jeden z dziennikarzy podrzucił mi chyba nawet trochę jeszcze lepsze porównanie, bo stwierdził, że jego zdaniem to one bardziej przypominały takie klubo-kawiarnie albo takie nowoczesne domy kultury. Bo rzeczywiście było to takie miejsce, gdzie podczas Powstania Warszawskiego z jednej strony były stołówki powstańcze, więc można było tam zjeść posiłek. Natomiast w każdej takiej wolnej chwili można było przyjść, napić się kawy, oczywiście była to kawa zbożowa. Można było przyjść i poczytać prasę powstańczą. Można było wypożyczyć książkę i to chyba rzeczywiście było takie dla mnie absolutnie niesamowite, że podczas Powstania Warszawskiego istniało coś takiego jak biblioteki i to rzeczywiście biblioteki nawet takie z wypożyczalniami i nawet Perzetki w jednej z takich gospód wymyśliły sposób pożyczania książek, tak właśnie na zasadzie, że w związku z tym, że one uważały, że książka to jest takie bardzo ważne, potrzebne dobro, o które należy dbać i które należy szanować, to stwierdziły, że jeśli taki powstaniec chce wypożyczyć książkę, to po prostu musi dać jakiś fant, żeby potem rzeczywiście z tą książką wrócić. Natomiast to chyba też było takie ciekawe, że jedna z tych perzetek potem powiedziała, że nie zdawały sobie wtedy sprawy, albo jakoś tak nie do końca o tym pomyślały, że ktoś mógł nie oddać tej książki, dlatego że po prostu zginął podczas walki, prawda, a nie dlatego, że o książkę nie dbał. Natomiast no, rzeczywiście w tych gospodach były też czytelnie. To też jest niesamowite, że perzetki, przygotowując się na przykład do powstania, wybierały książki, tak? Właśnie przygotowywały specjalny księgozbiór. Poza tym można było tam przyjść i zobaczyć wystawę fotografii robionych na bieżąco, na gorąco podczas Powstania Warszawskiego. Odbywały się tam również różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne i było ich bardzo, bardzo dużo. Właśnie w gospodach gościli artyści występujący na scenach powstańczych i to rzeczywiście jest taki bardzo ważny element tej działalności. No oczywiście tam też się odbywały i wesela, i śluby, i msze święte. Natomiast warto też powiedzieć, że perzetki rzeczywiście przechodziły przez takie bardzo gruntowne szkolenie i były to świetnie przygotowane kobiety. Natomiast chodziło też między innymi o to, żeby one były w stanie działać propagandowo, no bo nie bez powodu należały do tego referatu Biura Informacji i Propagandy i z tą propagandą związane było to, że one były szkolone, by wpływać na nastroje społeczne, być w stanie podtrzymać wojsko na duchu i by przekazywać takie treści, dzięki którym powstańcy w odpowiedni dla Komendy Głównej Armii Krajowej sposób myśleliby na temat rządu polskiego na uchodźstwie albo na przykład polityki Związku Radzieckiego, więc to rzeczywiście było chyba bardzo takie ciekawe, ale myślę, że warto wspomnieć też o tym, że te kobiety bardzo różniły się od pokolenia Kolumbów, bo to były osoby trochę starsze i rzeczywiście jak ja robiłam sobie taki zbiór perzetek, o których wiemy, że po prostu są perzetkami, to zostało udokumentowane, to po prostu okazało się, że te perzetki przeważnie miały tak od 30 do 60, 65 lat, że to były kobiety często bardzo dobrze wykształcone. Zresztą w ogóle, żeby być taką perzetką, no to trzeba było mieć co najmniej średnie wykształcenie, co pamiętajmy o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym to średnie wykształcenie to już było bardzo dobre wykształcenie, bo to rzeczywiście wcale nie tak dużo osób miało średnie wykształcenie, natomiast wiele z tych perzetek było po studiach, niektóre nawet były po dwóch kierunkach studiów. No i rzeczywiście chyba też warto wspomnieć o tym, że one poza tym, że przechodziły na przykład szkolenie z propagandy, to jeszcze miały przeszkolenie wojskowe, miały przeszkolenie zagrożenie sanitarne. One uczyły się gotować na przykład, uczyły się odkażać wodę, więc naprawdę no po prostu były świetnie przygotowane do spełnienia tych swoich różnych ról. Oczywiście na przykład uczyły się jeszcze robić gazetki ścienne, tak? No bo gospoda musiała mieć odpowiedni wystrój, więc myślę, że to naprawdę jest taki ciekawy temat, a chyba jeszcze warto o tym wspomnieć, że w gronie peżetek były bardzo ciekawe osoby, bo na przykład taką peżetką, która chyba jest moją ulubioną postacią, to jest pani Irena Jurgielewiczowa, pseudonim Jurka. Ona oczywiście jest słynną pisarką, pisarką, która tworzyła literaturę dla dzieci i młodzieży. Myślę, że wiele osób może ją kojarzyć z takimi książkami jak Ten obcy albo Inna. I dla mnie niesamowite było to, że rzeczywiście tak wiele wiemy o tej kobiecie, a prawie nikt nie kojarzył jej z Powstaniem Warszawskim, a tym bardziej z byciem peżetką. A ona zostawiła po sobie bardzo piękne wspomnienia dotyczące zarówno okupacji Powstania Warszawskiego, jak i obozu. I tam pisze, że Powstanie Warszawskie było takim wydarzeniem, które ją ukształtowało. Ona zresztą powiedziała takie słowa, które dla mnie były niesamowicie ważne i poruszające, że dzięki powstaniu jej życie stało się większe. Więcej złego, więcej dobrego, więcej cierpień i więcej win.
Dobrze, że pani zwróciła uwagę na ten wiek tych peżetek, że to były kobiety, no już nie właśnie wywodzące się z pokolenia Kolumbów, chociaż te kilka nazwisk, które ja przytoczyłam, to właśnie te najmłodsze peżetki, które też pojawią się w tej pani książce najnowszej, ale rzeczywiście my tak naprawdę niewiele wiemy o tych peżetkach, nie wiemy, kto stał na czele tych peżetek. No przecież nazwisko komendantki służby pomocy żołnierzowi Hanny Łukaszewiczowej nie jest wielu znanych. Prawda? A powinno być. Znamy komendanta głównego AK, jednego, drugiego, prawda? Znamy innych przywódców różnych ugrupowań, natomiast tutaj historia jakby przemilczała te nazwiska kobiet stojących na czele służby pomocy żołnierzowi. I jeszcze jedna rzecz, to co wydaje mi się jest ważna, bo oczywiście mówimy tutaj o powstaniu i te książki jakby dotyczą powstania i kobiet i ludzi zaangażowanych w Powstanie Warszawskie, ale przecież to, co powiedziałam na początku, służba pomoc żołnierzowi działała też w innych regionach kraju, no bo była związana ze strukturami Armii Krajowej. I jak mówimy tutaj z jednej strony, że one te gospody, prawda, prowadziły w czasie Powstania Warszawskiego, no to jeszcze potem były też takie już w innych regionach pomoc żołnierzowi leśnemu, czyli pomoc partyzantom, albo pomoc żołnierzowi rannemu.
Dokładnie tak. I ja tak sobie myślę, że skoro jesteśmy w Radiu Kraków, to powinno pojawić się takie nazwisko jak Irena Augustyniak, pseudonim Oleńka, która stała na czele peżetek w okręgu krakowskim. I rzeczywiście może warto tutaj wspomnieć też o tych peżetkach, które należały do tej struktury właśnie w okręgu krakowskim. Zwłaszcza, że tak jak pani wspominała, udokumentowane jest to, że było ich około 200. Myślę, że bardzo ciekawe jest to, że one wydawały też swoje pismo, że miały struktury zarówno w Krakowie, jak i w Tarnowie, w Rzeszowie, w Jaśle, w Nowym Sączu, w Zakopanem, że działały w porozumieniu z partyzantami, tak właśnie z tymi oddziałami AK, które tam działały, że zajmowały się więźniami, że pomagały rannym, że przygotowywały paczki dla więźniów, którzy na przykład byli w KL Auschwitz, tak? To w sumie wszystko są takie właśnie zadania peżetek i wydaje mi się, że jak też rozmawiamy o Powstaniu Warszawskim, to może jeszcze warto wspomnieć, że tak jak pani powiedziała, z jednej strony tutaj mamy tą ogólną pomoc żołnierzowi, ale mamy pomoc żołnierzowi leśnemu i rzeczywiście część peżetek to nawet została wysłana w teren, między innymi te właśnie peżetki krakowskie. Natomiast potem jest ta pomoc żołnierzowi rannemu i ta pomoc żołnierzowi rannemu to rzeczywiście jest pomoc między innymi w szpitalach, ale tutaj jest też taki ciekawy wątek powstańczy, bo do Krakowa bardzo wiele osób po Powstaniu Warszawskim trafiło, tak? I to rzeczywiście z jednej strony byli uchodźcy, ale z drugiej strony to na przykład też byli ranni, którzy potem leżeli w szpitalach i faktycznie między innymi też komendantka tej struktury, czyli pani Hanna Łukaszewiczowa, również przyjechała do Krakowa i tak naprawdę z Krakowa ona potem po Powstaniu Warszawskim kierowała w ogóle działalnością wszystkich peżetek, więc to myślę, że tutaj Kraków jest akurat taki bardzo mocno i wyraziście zaznaczony, jeśli chodzi o samo działanie peżetek. Zresztą powstały piękne wspomnienia pani Anny Świercz, pseudonim Safonka, która rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób opisuje działalność peżotek krakowskich i to wszystko jest dostępne, ukazało się drukiem, więc warto też sięgnąć, jeśli komuś ten temat peżotek właśnie jest taki dużo bardziej bliski. Może też warto jeszcze wspomnieć o pseudonimach, bo to jest też ciekawe, że w nawiązaniu do wieku tych kobiet, one nosiły zupełnie inne pseudonimy niż większość uczestniczek powstania i to są takie pseudonimy jak babcia, mama, ciocia, szefowa, więc rzeczywiście tutaj z jednej strony mamy te role takie kierownicze, mamy role opiekuńcze, no ale też właśnie ten taki troszkę starszy wiek też się pojawia i warto o tym pamiętać, że uczestniczki powstania to nie jest tylko młodość, tak? To są też te takie troszeczkę starsze, ale myślę, że ciągle młode duchem kobiety.
Jak najbardziej, dlatego gorąco polecamy również tę książkę Peżetki 44. Na końcu książki Peżetki 44 umieściła pani aneks, a w nim spis peżetek uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Ten aneks, proszę państwa, liczy sobie 23 strony. Druk jest mały, więc sporo się tych nazwisk mieściło. Druk mniejszy niż druk całej książki. Na końcu tego spisu są peżetki, które znamy tylko z pseudonimów. Małgosia, Krysta, Jola, Kuca czy Matka Kucy. Nic o nich więcej nie wiemy. Wiemy, jakie gospody prowadziły, czy w jakim rejonie działały, ale ich nazwisk nie znamy.
Niestety właśnie to tak jest, że jak się tak późno sięga po te tematy, to już część nazwisk przepada, jest zatartych przez historię. Ale rzeczywiście ja tak sobie pomyślałam, że skoro ja zabrałam się za ten temat tak sumiennie i rzeczywiście to jest jedna z tych książek, którą pisałam ponad 20 lat, bo w zasadzie Peżetki miały być moją drugą książką, a tak naprawdę to wyszło jako 13 książka o powstaniu, a w ogóle 15. Ale dzięki temu rzeczywiście mogłam nazbierać troszkę tych informacji. Jak pani wspominała o tym aneksie, to w tym aneksie jest ponad 400 nazwisk peżetek, tak? Więc rzeczywiście tutaj jest taka duża grupa kobiet. Ja też tam przytoczyłam ponad 30 gospód. Myślę, że to też jest ciekawe, że po prostu tyle takich placówek było, że one były niezwykle ważne, bo tak naprawdę one pozwalały powstańcom przetrwać, pozwalały znaleźć tę taką chwilę wytchnienia od walki, bo tak naprawdę też takim celem peżetek podczas Powstania Warszawskiego było stworzenie namiastki domu powstańcom. Zresztą to generalnie też chodziło o same gospody wtedy, znaczy na tych terenach, gdzie nie było Powstania Warszawskiego i nie było takich typowych gospód, to też właśnie chodziło o to, żeby stworzyć taką namiastkę domu żołnierzowi i właśnie peżetki poza tym, że gotowały posiłki, że pomagały w kuchni, że zajmowały się kulturą i oświatą i także edukacją, to jeszcze były takimi kobietami, które na przykład pomagały zrobić pranie, pomagały zorganizować jakieś środki czystości, pomagały zorganizować buty, mundury, koce, pomagały przyszyć guzik wtedy, kiedy to po prostu było też potrzebne. Więc to są takie kobiety, które rzeczywiście stwarzały namiastkę domu i dla wielu z tych powstańców czy żołnierzy generalnie to po prostu były takimi dobrymi ciociami, matkami niekiedy, więc rzeczywiście myślę, że warto pamiętać o tych kobietach. I to dla mnie też jest takie niesamowite i takie bardzo krzywdzące, że akurat one zostały zapomniane, że jednak o wojskowej służbie kobiet mówi się znacznie więcej, a te peżetki po prostu jakoś tak zostały przemilczane i dlatego się bardzo cieszę, że mogła powstać taka książka. Zresztą było mi bardzo miło, że dostałam taki komentarz, zresztą z Krakowa właśnie przyszedł do mnie, że jedna z pań napisała, że się bardzo cieszy, że powstała taka książka i że przywróciłam historii peżetki. I myślę, że to był też taki piękny komplement i bardzo jestem wdzięczna za to, że ktoś tak myśli. Natomiast no przede wszystkim się bardzo cieszę, że te kobiety mogły wrócić do naszej historii, do historiografii Powstania Warszawskiego. Zresztą mogę dodać, i to dla mnie też była taka wielka, wielka radość, że w tym roku odezwała się do mnie jedna z takich młodych dziewcząt należących do grupy rekonstrukcyjnej i właśnie poprosiła mnie o to, żeby przysłać oryginalne zdjęcie emblematu beżetek. Tu chodziło o to, jakie to właśnie były kolory. No bo postanowiły te dziewczyny zrobić rekonstrukcję i postanowiły, że wśród rekonstruowanych postaci będą także beżetki, z czego się oczywiście bardzo cieszę.
Tak, bo to jest bardzo ważne, żeby je przypomnieć, że nie tylko walczyli w czasie powstania ci z bronią w ręku, lepszą lub gorszą, ale także walczyły w pewien sposób właśnie też kobiety ze służby pomoc żołnierzowi. Do batalionu Kilińskie, a dokładnie do grona żołnierzy broniących Reduty Królewska 16 przyłącza się peżetka Maria Drachej-Manczarska, pseudonim Mika. Jest jedną z niewielu osób, którym udaje się wyjść cało z bombardowania gmachu poczty głównej, mającego miejsce kilka godzin wcześniej. To cytat już z najnowszej książki Młodzi 44. Opisane wydarzenie umieszczone zostało pod datą 5 września. Powstanie trwa już prawie miesiąc, więc teraz w tej naszej opowieści musimy wrócić do początku powstania, ale też właściwie do początku książki, bo ta opowieść pani to swoiste kalendarium powstania. 63 dni powstania, 63 rozdziały emocjami opisane. No bo właśnie to emocje panią interesują najbardziej, zgodnie z jakby z podtytułem też książki, Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Więc te emocje opisane w pamiętnikach, dziennikach, przypominane po latach. Dlaczego emocjami postanowiła pani opisać to powstanie? Emocje to coś ulotnego, prawda? Ważne, ale ulotne, no bo związane z daną chwilą.
Dokładnie tak. Natomiast znowu ja stwierdziłam, że brakuje takiej publikacji poświęconej emocjom, a myślę, że emocje były niesamowicie ważne podczas Powstania Warszawskiego, bo z jednej strony umiejętność panowania nad emocjami niejednokrotnie pozwalała przetrwać, natomiast dzięki tym emocjom, zwłaszcza tym pozytywnym emocjom, powstańcy też byli w stanie przetrwać te takie najbardziej trudne chwile, ale ja tak sobie pomyślałam, że brakowało takiej książki, która by dotarła do wnętrza powstańców warszawskich. Zresztą akurat jedna z dziennikarek ostatnio mi powiedziała, że tą książką dodrapałam się do emocji powstańców. I myślę, że coś jest w tym stwierdzeniu, że rzeczywiście trzeba było tak sięgnąć głębiej. Ale ja tak sobie pomyślałam, że z jednej strony mamy bardzo ciekawe dokumenty, takie pamiętniki pisane podczas Powstania Warszawskiego na gorąco. One są przepełnione emocjami, one są bardzo poruszające. Często. Oczywiście czasami pojawiają się tam fakty, które nie są do końca prawdziwe, bo na przykład jedna z uczestniczek powstania pisze, że 1 sierpnia wszyscy cieszą się, że zostały zdobyte mosty. No oczywiście mosty nie zostały zdobyte, ale się tak mówiło o tym, tak? Czy powstańcy wierzyli, że tak się stało? Ktoś przekazał nie do końca sprawdzoną informację, natomiast akurat tutaj była radość z tym związana. Natomiast ja poznałam też bardzo wielu powstańców, i to powstańcy jako pierwsi zaczęli mi opowiadać o tych emocjach, bo rzeczywiście pamiętam moje spotkania z zośkowcami, z żołnierzami batalionu Zośka, którzy opowiadali mi o swoich przyjaźniach, o swoich miłościach, o swoich trudnych doświadczeniach, o radości z pierwszych zwycięstw, o chwilach takich strasznie poruszających, trudnych, dramatycznych, kiedy na ich rękach ginęli ich przyjaciele. Dla mnie chyba też taka ciekawa tutaj była historia pana Tadeusza Sumińskiego, pseudonim Leszczyc, którego ja rzeczywiście bardzo dobrze poznałam. Ja się z nim wielokrotnie spotykałam w kawiarence przy ulicy Koszykowej, gdzie przy kawie i ciastkach on mi opowiadał o swoich doświadczeniach. I to, co dla mnie było wtedy takie nie do pojęcia aż, to było to, jak on mówił, że on uważa, że całe jego życie to zamknęło się w tych 63 dniach, że największe przyjaźnie to są przyjaźnie zawierane na polu walki, przyjaźnie zawierane podczas powstania. Największe miłości i największe takie zauroczenia też to są uczucia kierowane do dziewczyn, które należały do tego samego batalionu co on, czyli do batalionu Zośka. Największa radość to po prostu są te pierwsze chwile związane z walką powstańczą. Największe dramaty straty, to kiedy on po prostu musi żegnać tych swoich przyjaciół. I ja tak sobie pomyślałam, że podczas powstania on miał 20 lat. Jak ja go poznałam, to myślę, że mógł mieć w okolicach 70-75. I tak sobie pomyślałam, jak to jest możliwe, tak, że ktoś uważa, że całe jego życie zakończyło się w wieku 20 lat w zasadzie, tak, że potem to po prostu już było tylko taka powtarzalność, taka mniejsza intensywność. I pomyślałam sobie, że faktycznie brakuje takiej książki, a jakby drugim powodem, żeby taką książkę w ogóle napisać, to też były moje spotkania z młodzieżą. Bo ja rzeczywiście jestem często zapraszana do szkół, często jestem zapraszana do bibliotek, które robią spotkania z młodzieżą. I kiedyś jedna z pań bibliotekarek poprosiła mnie o to, żeby przygotować takie zajęcia, podczas których rzeczywiście można byłoby zainteresować tych młodych ludzi Powstaniem Warszawskim. No bo no niestety często jest tak, że jak młodzi ludzie słyszą Powstanie Warszawskie albo w ogóle historia, to te tematy kojarzą im się z nie zawsze ciekawie prowadzonymi lekcjami w szkole. No i rzeczywiście ja tak sobie pomyślałam, jak można byłoby zrobić, żeby tych młodych ludzi wciągnąć w temat Powstania Warszawskiego, i wtedy wymyśliłam, na podstawie oczywiście moich rozmów z powstańcami, że może warto pokazać, że pod wieloma względami byli podobni, że pochodzili z tej samej miejscowości, że chodzili do tej samej szkoły, że do tego samego parku chodzili na pierwsze randki albo na wagary, że kibicowali tej samej drużynie sportowej, że grali tak jak powstańcy, na przykład w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę, że ktoś marzył o tym, żeby zostać artystą, ktoś marzył o tym, żeby podróżować, że te marzenia były na przykład podobne, że tak samo jak powstańcy poznawali świat, że powstańcy, tak jak oni teraz, musieli się mierzyć z problemami, które ich przerastały, tak? I się okazało, że faktycznie, że tych punktów wspólnych jest bardzo dużo. A jak zaczęłam jeszcze opowiadać o ślubach, o miłościach, o modzie, o wyglądzie, o fryzurach, o tym, jak sobie ci młodzi ludzie starali radzić z powiedzonkami, radzić z problemami. A jeśli chodzi o powiedzonka, to właśnie tak sobie pomyślałam, że warto też przypomnieć temat humoru powstańczego, bo to jest też niesamowite, że o tym humorze powstańczym się w ogóle nie mówi. I ja tak sobie pomyślałam, bo rzeczywiście jak często uczestniczę w różnego rodzaju spotkaniach w mediach i często mówi się właśnie o tym, że Powstanie Warszawskie to w Warszawie jest taki temat, z którego się nie żartuje, i myślę, że to jest jak najbardziej słuszne, ale z drugiej strony można też opowiedzieć o tym, z czego powstańcy warszawscy się wtedy śmiali, co ich bawiło, jakie mieli właśnie zabawne powiedzonka na przykład, jakie mieli żarty. I tak naprawdę na przykład pani Danuta Szaflarska wspomina o tym, że ratował nas humor, więc ten humor rzeczywiście był dla nich niesamowicie ważny. I tak kontynuując trochę wypowiedź pani Danuty Szaflarskiej, pseudonim Młynarzówna zresztą, można powiedzieć, że ona opowiada o tym, że kiedy stali w kolejkach po wodę, a w kolejkach po wodę stało się dlatego, że nie było wody w kranach, bo wodociągi nie działały, to siadali na grobach, bo groby były wszędzie, tak jak mówi pani Danuta Szaflarska, i opowiadali sobie kawały, a robili to po to, żeby nie zwariować. I to, żeby nie zwariować, to znowu jest cytat z pani Danuty Szaflarskiej. Ja tak sobie pomyślałam, że może warto też przypomnieć, z czego śmiali się powstańcy, że właśnie mieli te ciekawe powiedzonka. Dla mnie takim niesamowitym powiedzonkiem było ustny karabin maszynowy, czyli UKM, a tak mawiano na osobę, która po prostu była taka bardzo gadatliwa, która bardzo długo i ciągle mówiła. Też pan Juliusz Kulesza przywołał specjalnie dla mnie taki słownik powstańczy, można byłoby powiedzieć. I on mi też o tym wspomina, że oni mieli 16-18 lat i w związku z tym tacy ludzie nie mówili o tym, że ktoś zginął albo że ktoś poległ za ojczyznę, tylko oni mówili, że ktoś dostał w czapę. Nie mówili, że marzą o tym, żeby mieć pistolet, tylko że marzą o tym, żeby mieć gnat albo kopyto. Nie mówili naboje, tylko na przykład mówili pestki. Więc wydaje mi się, że to też warto pokazać, bo dzięki takiemu spojrzeniu jesteśmy w stanie tak głębiej zajrzeć za tę powstańczą barykadę.
No właśnie, to jest ważne, co pani mówi, dlatego że to byli bardzo młodzi ludzie, jak pani powiedziała, 16, 17, 20, 20-23 lata, prawda? I oni idą i oni nagle znajdują się w takiej sytuacji ekstremalnej i próbują jakoś znaleźć się, odnaleźć się w tej ekstremalnej sytuacji także poprzez takie, powiedzielibyśmy, normalne zachowania, które być może nam z perspektywy czasu wydają się no, nieprzystające do tej tragicznej i poważnej sytuacji, jaką było powstanie, jaką była wojna. Ale też pani opisuje, czy cytuje pani wiele relacji z tych dzienników, pamiętników, wspomnień powstańców, że były momenty, w których się naprawdę bawili, że jak znaleźli gdzieś tam, czy trafili do mieszkania, w którym stał jeszcze fortepian, a nie był on zdruzgotany przez kolejny nalot, który był w miarę do użycia, to oni skupiali się wokół osoby, która grała na tym fortepianie, a grała różne, nie tylko poważne utwory Chopina, ale także takie lżejsze, prawda, tanga, foxtroty i oni szaleli, bawili się. No, co spotykało się często, o czym pani też pisze, z takim niezadowoleniem kierujących danym oddziałem, którzy mówili, że to nie wypada. Jak to nie wypada? To była też swoista ich obrona, bo przecież byli bardzo młodzi i chcieli może raz, może ostatni raz w życiu po prostu poczuć ten wiew i wolności i zwyczajnego życia. To samo pani też pisze o takich pierwszych stosunkach seksualnych, do których dochodziło. Pamiętajmy, jacy to byli ludzie, w jakim wieku. Emocje, no, hormony też buzowały.
Dokładnie, bo tutaj tak naprawdę to ci ludzie byli zwyczajni, oni byli normalni. Oni rzeczywiście byli postawieni w nienormalnej, niezwyczajnej, bardzo trudnej, bardzo dramatycznej sytuacji, ale powstanie warszawskie dla bardzo wielu tych ludzi to jest rzeczywiście czas pierwszych miłości, pierwszych flirtów, dokładnie pierwszych doświadczeń seksualnych. Tam jest też, ja też przywołuję taką scenę, która mi się niesamowicie podoba, w ogóle wydaje mi się, że jest taka bardzo filmowa wręcz, kiedy jeden z oficerów wchodzi do takiego opuszczonego budynku i rzeczywiście no, słyszy jakiś hałas, więc idzie na to piętro i zastaje no, taką młodą parę w takiej bardzo jednoznacznej sytuacji, ale z drugiej strony słyszy też słowa moja, twoja aż do śmierci, prawda? I tak sobie pomyślałam, że jak te takie proste, krótkie słowa oddają cały wachlarz emocji, cały dramat sytuacji, ale z drugiej strony też takie piękno związane z taką miłością młodych ludzi, z taką zwyczajnością, ale też właśnie przez tą zwyczajność ta chwila się stała taka nadzwyczajna dla mnie przynajmniej. I tak sobie pomyślałam, że warto też o tym opowiedzieć, warto też utrwalać takie chwile, warto też mówić o tych miłościach, o tych ślubach powstańczych, które są bardzo wzruszające, bardzo poruszające. Warto też pewnie przypominać, że właśnie z jednej strony mamy takie chwile, ale z drugiej strony takie chwile przeplatają się z chwilami bardzo dramatycznymi. I mnie tutaj akurat przychodzi do głowy pani Teresa Wilska, pseudonim Czarna Bożena, która z jednej strony była łączniczką, z drugiej strony była kanalarką, czyli przewodniczką kanałową. Ona miała 18 lat i to jest dla mnie taka osoba, która przepięknie opowiada o tych emocjach, bo ona na przykład mówi, że kiedy wyszły z kanału, zostały zaprowadzone do takiej stołówki powstańczej, rzeczywiście, żeby się wzmocnić, żeby napić się tej powstańczej zbożowej kawy, ale na początku trzeba było przejść przez szpital i ten szpital zrobił na niej straszne wrażenie, bo tam rzeczywiście leżeli ludzie na podłodze przykryci kawałkami brudnego papieru, tak? To w ogóle wyglądało strasznie, był straszny zapach, tam było ciemno, tak jakby wiało grozą, natomiast stamtąd przychodziło się rzeczywiście do tej stołówki powstańczej i tam siedzieli młodzi ludzie, którzy żartowali, śmiali się, no i po prostu tam było takie zwyczajne życie i ona też właśnie wtedy opisuje, że na początku musiała tak zapanować nad tymi swoimi emocjami, żeby nie pokazać, jak straszne wrażenie zrobił na niej ten szpital, ale potem właśnie też napisała, że trzeba było trzymać fason, a było to potrzebne dlatego, żeby się nie rozpaść psychicznie, tak, żeby się nie poddać, żeby się nie załamać, więc to tak naprawdę te emocje też wszędzie były takie tak obecne, natomiast ona też opisuje drugą taką scenę, która chyba jest jedną z moich takich ulubionych, to może jest złe słowo, ale to jest taki najbardziej poruszający mnie fragment, który czytałam już pewnie 20 albo 30 razy i za każdym razem mam łzy w oczach, jak czytam ten fragment. To jest taki moment, kiedy ona idzie dostarczyć jakiś meldunek, natomiast no rzeczywiście akurat jest bardzo, bardzo wcześnie rano, jest wschód słońca, i ona zatrzymuje się w takiej wypalonej kamienicy i patrzy na ten wschód słońca i ona wtedy opowiada, że dla niej to jest w ogóle niesamowite, że tutaj mamy taki straszny dramat miasta, ludzie umierają, a z drugiej strony przyroda zachowuje się zwyczajnie, tak? Słońce nadal wschodzi, ten wschód słońca jest tak samo piękny, jak te, które oglądała wtedy, kiedy jeszcze nie było wojny, natomiast właśnie powiedziała, że ten wschód słońca i ta cisza i to takie, ta taka energia słoneczna tak niesamowicie na nią podziałały, że nagle puściły te wszystkie takie bariery trzymające emocje, tak, że jak nie płakała wtedy, kiedy dowiedziała się o śmierci swojej przyjaciółki, jak dowiedziała się, że jej bardzo dobrzy koledzy z oddziału zostali zasypani, jak nie wiedziała, co się stało z jej rodziną, że być może rodzina została rozstrzelana w jednej z egzekucji, że wtedy to jakby tak wydawało jej się, że to wszystko jej nie obeszło, a tak naprawdę te emocje tylko były tak spychane i jak nagle to słońce i ta taka chwila bycia samej z sobą właśnie to wszystko uwolniło, to tak naprawdę te łzy rzeczywiście poleciały i leciały i leciały. Natomiast ona też kończy tą swoją wypowiedź ciekawie, bo ona mówi, że no musiałam potem otrzeć te łzy, bo przecież do chłopaków nie mogę i zabeczana, prawda? Więc to takie, no dla mnie to była taka bardzo poruszająca scena.
Piękna scena, można powiedzieć, ale oczywiście z jednej strony to zachowanie takie normalne, no normalne tych dwudziestolatków, też rzuconych w te nienormalne, prawda, i niezwyczajne sytuacje, ale to też nie jest tak, że oni się nie bali, że oni nie przeżywali tego strachu, lęku, że nie reagowali na to w sposób taki właśnie bardzo emocjonalny na to, co się dzieje. Już na samym początku, pani cytuje, na samym początku jeszcze powstanie się dobrze nie rozkręciło. Cytuje pani takie spotkanie Tadeusza Gajcego, pseudonim Topornicki, który przed wyjściem do akcji spotyka się ze starszym kolegą Stanisławem Zadrożnym, pseudonim Pawlicz. Tu będę cytować z pani książki. Przez chwilę siedzą w pokoju w milczeniu. Poeta nie potrafi rozpocząć rozmowy. W końcu pyta, czy może mi pan powiedzieć, jak trzeba, jak można pokonać strach, jak trzeba umierać, bo ja się boję. I dlatego pytam, co trzeba zrobić, bo jeśli trzeba ginąć, to tak, by nikt nie widział strachu. Więc to też było, podobnie jak zabicie przeciwnika, zabicie wroga. To wcale nie odbywało się od tak. Zabijanie wroga nie było też łatwe. W ogóle zetknięcie się ze śmiercią dla tych młodych ludzi było niezwykle trudne. I oni o tym też piszą.
To są takie bardzo, bardzo trudne emocje. To są bardzo poruszające wyznania tych młodych ludzi. I ja też chciałam to wszystko opisać, bo tak naprawdę to rzeczywiście o powstaniu bardzo często mówimy tylko w tych aspektach walki, aspektach militarnych. Natomiast nie mówimy o tym, co się działo w tych ludziach, co się działo ich w psychice, o czym myśleli, co czuli. I ja też w ogóle chciałam pokazać takie sytuacje, co czuli ci młodzi ludzie, kiedy na przykład musieli iść wykonać rozkaz, który tak naprawdę był niewykonalny. Co myśleli ci młodzi ludzie, kiedy wysyłali swoich przyjaciół często, bo rzeczywiście te drużyny powstańcze, to bardzo często, no to też były po prostu grupy przyjaciół i kiedy trzeba było tego przyjaciela wysłać prawie że na pewną śmierć. Co czuli ci młodzi ludzie, kiedy zostawali ranni? Dla mnie takie absolutnie poruszające jest też wspomnienie 14-letniej Danusi, która w szpitalu powstańczym traci obie ręce, bo niestety muszą być jej odjęte podczas amputacji, bo zachodziła obawa przed zakażeniem. A jest to dziewczyna, która marzy o tym, żeby zostać prima balleriną i tańczyć na scenie Teatru Wielkiego Warszawskiego. Zresztą uczy się do tego, przygotowuje się do tego podczas tajnych kompletów właśnie w jednej ze szkół konspiracyjnych. No i okazuje się, że po prostu wszystkie jej marzenia legły w gruzach. Natomiast dla mnie też takie absolutnie niesamowite było to, o czym ona myśli. I pierwsza myśl jest taka, nie będę mogła tańczyć w balecie. Druga myśl jest taka, co powie mama. A dopiero trzecia myśl jest, jak będzie wyglądało moje życie, życie człowieka bez obu rąk. Natomiast chyba też takie poruszające, ale też straszne w tej swojej takiej wymowie jest to, że ona też mówi, że starała się nie płakać, starała się nie pokazywać swoich emocji, bo uważała, że lekarze, że pielęgniarki, że sanitariuszki po prostu mają ważniejsze zadania niż jej emocje, że po prostu trzeba ratować innych ludzi, a ona musi sobie jakoś poradzić. Natomiast też nie niesamowite jest to, że ta kobieta ułożyła sobie życie, że ona założyła rodzinę, że miała córkę, że była taka czynna zawodowo, zresztą była bardzo cenionym pracownikiem, więc tak naprawdę to wszystko też pokazuje, że nie należy się załamywać, że można, prawda, że pomimo takich strasznie dramatycznych przeżyć można ułożyć sobie życie.
Bo ta opowieść pani o powstaniu poprzez emocje to oczywiście opowieść o emocjach, one się zmieniają od euforii, radości, no też tego próby dopytania się, jak będzie, że będzie lęk, że będzie strach, prawda? Poprzez właśnie zaciętość, determinację, aż po rezygnację, rozczarowanie, zwątpienie, apatię też taką. To wszystko się pojawia w czasie powstania, w miarę jak to powstanie trwa. To, co powiedziałam, ta pani opowieść to jest swoiste kalendarium Powstania Warszawskiego, tak, pisane emocjami. Więc oczywiście poznajemy te różne emocje w miarę jak upływają kolejne dni powstania i wraz ze zmieniającą się sytuacją w czasie powstania, prawda? Od tych pierwszych euforycznych dni, no poprzez strach, że śmierć, pierwsi zabici koledzy, ale też pierwsi zabici wrogowie, a potem też i brak broni i tak dalej, aż do tego końca, który był bardzo rozczarowujący dla nich, który był przerażający, że właśnie nie mogli sobie wyobrazić, jak można zniweczyć te 2 miesiące ich walki. Że te 2 miesiące poszły właściwie na marne. Ale jest jeszcze jeden moment, na koniec chciałam zwrócić uwagę, bo pani tam oczywiście wprowadza, no zgodnie jakby z kalendarium powstania, jak wiemy we wrześniu, w połowie września Pragę opanowują żołnierze Armii Czerwonej i żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego generała Zygmunta Berlinga. W nocy z 15 na 16 września rozpoczyna się desant berlingowców na Czerniaków. No i tutaj w tym momencie przypomina pani też platerówki. O platerówkach też się nie pisze zbyt wiele.
Tak, dokładnie.
Nawet wielu pewnie dokładnie nie wie, kim są platerówki i że wzięły udział też w powstaniu.
Dokładnie tak. I mnie bardzo zależało na tym, żeby te platerówki wybrzmiały i żeby można je było przypomnieć. Dlatego ogromnie się cieszę, że pani też wspomina o platerówkach. Zresztą to jest taki temat, któremu ja na pewno będę chciała jeszcze poświęcić dużo miejsca, bo uważam, że platerówki to jest taka grupa, która została strasznie skrzywdzona przez ludzi, przez historię też. Że to są kobiety właśnie, o których się prawie że w ogóle nie mówi. Zresztą muszę przyznać, że ja sama po raz pierwszy bardzo niedawno spotkałam się w ogóle z informacją na ten temat, że platerówki uczestniczyły w desancie na lewy brzeg Wisły, tak, że rzeczywiście były też uczestniczkami tego dramatu, który się rozegrał. I chyba najbardziej przejmujące opisy tego desantu to są właśnie opisy kobiet, czyli opisy platerówek. I to dla mnie też było takie bardzo, bardzo poruszające. Natomiast może warto też wspomnieć o tym, dlaczego te kobiety moim zdaniem zostały aż tak bardzo mocno skrzywdzone przez historię. Bo przeważnie to są kobiety, które rzeczywiście pochodzą z Kresów. Ich ojcowie, wujkowie, dziadkowie, mężowie czasami również bardzo często zginęli w Katyniu. Potem one są były deportowane w roku 1940 albo 1941, albo na Syberię, albo do Kazachstanu. Nie zdążyły do armii generała Władysława Andersa, w związku z tym, chcąc się wyrwać z ZSRR, a czasami też nawet pomóc rodzinie, no bo rzeczywiście one potem wspomagały tę rodzinę, która tam została, na przykład w Kazachstanie albo na Syberii, to zapisywały się do armii Wandy Wasilewskiej. Oczywiście w armii Wandy Wasilewskiej była propaganda, z którą one się absolutnie nie zgadzały, bo już znały sposoby działania zarówno NKWD, jak i czerwonoarmistów, no ale no po prostu chcąc przetrwać trzeba było jakoś tak to przymknąć na to trochę oko. I ja bym powiedziała, że też tutaj chyba warto wspomnieć niestety o przemocy seksualnej, bo ja często o tym pisałam przy okazji Powstania Warszawskiego. Ale przy okazji Powstania Warszawskiego to gwałty były dokonywane przez wroga, a tutaj niestety mamy gwałty dokonywane przez dowódcę albo gwałty dokonywane przez kolegów i myślę, że to jest jeszcze bardziej dramatyczne. Potem te kobiety rzeczywiście przeszły bardzo trudny szlak bojowy, bo tutaj mamy Lenino, tutaj mamy Powstańczą Warszawę, Kołobrzeg, Berlin. Potem z tego Berlina też trzeba było wrócić, więc pamiętajmy, że wracamy przez teren, który jest pełny czerwonoarmistów właśnie, więc są różnego rodzaju zagrożenia. A potem ten dramat Plotterówek trwa, bo władza chce je uhonorować i nakręcany jest film Rzeczpospolita Babska. Dla nas to jest komedia zabawna, miła, sympatyczna, śmiejemy się oglądając ten film, a Plotterówki z kina po obejrzeniu po raz pierwszy tego obrazu wyszły zapłakane, bo uważały, że to jest parodia ich trudnego losu. Potem, tak po roku 1989, różni, ja bym powiedziała, że chyba pismacy, bo myślę, że tak należy tych dziennikarzy albo autorów określić, postanowili pisać o Plotterówkach jako o prostytutkach, bo tak były nazywane. Zresztą wyszła nawet taka książka, która się nazywa Seks Batalion. I tak naprawdę te Plotterówki też o tym opowiadają, że dla nich to był potworny szok, kiedy na przykład wnuk ze Stanów Zjednoczonych dzwoni i mówi: no babciu, słyszałem, że byłaś prostytutką. Tak po prostu, no dla mnie to w ogóle jest straszny dramat. Ja jeszcze pojechałam nawet do miejscowości Plotterówka na Dolnym Śląsku, takiej leżącej już na styku właśnie Polski, Czech i Niemiec. I rzeczywiście jest tam przepięknie, natomiast jest tam masakrycznie daleko do wszystkiego. I jak jeden z dziennikarzy napisał, że z tej Plotterówki nie dochodził nawet krzyk Plotterówek. I ja myślę, że rzeczywiście przez to wszystko Plotterówki zostały zapomniane, ale też jest straszne to, że one są przez cały czas obrażane, poniżane i że ludzie jakoś tak no, nie mają z tym problemu, a z drugiej strony mają problem z poznaniem ich historii. Także jakby łatwiej jest kogoś obrzucać obelgami bez znajomości historii właśnie.
Właśnie, dlatego też się bardzo cieszę, że pani przypomniała te Plotterówki. No to jeszcze uzupełnijmy, że Plotterówki to żołnierki, które walczyły w samodzielnym batalionie kobiecym imienia Emilii Plater. To tak tytułem wyjaśnienia i że właśnie wzięły udział również w tym desancie w połowie września, desancie berlingowców na Czerniaku. Wiele z nich zginęło. No zresztą pamiętajmy, że z tych berlingowców, którzy ruszyli na pomoc powstańczej Warszawie, którzy wzięli udział w walkach w czasie powstania, zginęła większość, 90, chyba ponad 90%, prawda? Tam niewielu przeżyło, prawda? Na koniec wiersz, który pojawił się również na kartach pani książki. On się pojawił, czy umieściła go pani gdzieś w połowie sierpnia, 16 lub 17 sierpnia. To wiersz autorstwa poety batalionu Parasol Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, tak? To ten słynny poeta od pałacyku Michla, też od wiersza Czerwona zaraza. Ten wiersz nosi tytuł Już nie wróci twój chłopiec. Już nie wróci twój chłopiec, dziewczyno, nie wróci. Padł na linii za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Tak pisał poeta w sierpniu. Został ciężko ranny w początkach września, 1 albo 2 września, potem przetransportowany do szpitala, jednego, drugiego powstańczego szpitala i w wyniku odniesionych ran umiera 10 września. Józef Szczepański, pseudonim Ziutek.
Tak, to jest taka niesamowita postać. Ja też się bardzo cieszę, że mogłam poetów powstańczej Warszawy przywołać, bo uważam, że poezja jest cudownym uzupełnieniem tych dzienników powstańczych i to też jest taki zapis chwili, często bardzo emocjonalny. A moim zdaniem w ogóle dzięki poezji jesteśmy w stanie w kilku słowach przekazać ogrom treści i ogrom emocji, więc myślę, że ta poezja jest tutaj jak najbardziej właściwa i zasadna i bardzo się cieszę, że pani też przywołała ten piękny wiersz.
Piękny wiersz, oczywiście są też wiersze, które bardzo nas poruszają. Myślę tu też o wierszach Gajcego, prawda, które pani cytuje. To są wiersze, które pani przypomina, cytuje tych poetów, poetów walczących, poetów, którzy pisali, ale też walczyli tak naprawdę z bronią w ręku. Z drugiej strony oczywiście mamy też wspaniały opis powstania warszawskiego autorstwa Anny Świrszczyńskiej, Budowałam barykadę i to już jest inne spojrzenie na powstanie, spojrzenie na powstanie od strony cywila, od strony tych, którzy ponieśli największą ofiarę właściwie w powstaniu warszawskim. Bardzo cenne te pani książki. Wszystkie. Nie tylko te dwie ostatnie, ale te dwie ostatnie dziś gorąco państwu polecamy. Perzetki 44 i Młodzi 44. Obie książki autorstwa Agnieszki Cubały. Aha, i jeszcze na koniec, bo bym zapomniała powiedzieć, że jeśli ktoś będzie w Warszawie w tych dniach do 3 października, to może zaglądnąć pani Agnieszko na wystawę, więc króciutko na koniec powiedzmy, że jest jeszcze wystawa, tak, dla której inspiracją była pani książka Młodzi 44, wystawa pani autorstwa.
Dokładnie tak. Na Kopcu Powstania Warszawskiego znajduje się wystawa, którą przygotowywałam pisząc książkę Młodzi 44, więc byłam zanurzona w emocjach. Wystawa nosi tytuł Kiedy się w ludziach miłość śmiercią stała. Najbardziej poruszające kadry z powstańczej Warszawy. I myślę, że jest ciekawa pod kilkoma względami. Z jednej strony mamy tam faktycznie tych młodych ludzi i ich życie codzienne, tak też można byłoby powiedzieć. Natomiast ja postanowiłam każde z tych zdjęć opisać także poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli bohatera mojej książki z jednej strony, a z drugiej strony jednego z moich ukochanych poetów. I powiem szczerze, że dzięki temu zabiegowi powstała taka zupełnie inna narracja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na temat okupacji i na temat powstania. Zresztą mogę powiedzieć, że też mamy tutaj takie metafizyczne fragmenty i metafizyczny element, bo jak miałam problem z dostosowaniem czasami do jakiegoś zdjęcia fragmentu poezji, nie wiedziałam, który byłby właściwy, to postanowiłam oddać głos panu Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu i tak otwierałam, na chybił trafił mój ukochany tomik jego wierszy i się okazało, że to po prostu był strzał w dziesiątkę, bo on sam w jakimś sensie podrzucał takie idealne fragmenty, więc rzeczywiście tutaj nie dość, że zdjęcia, poezja, powstanie, cudowne miejsce, bo Kopiec Powstania Warszawskiego, absolutnie takie poruszające, no to jeszcze odrobina metafizyki.
Także gorąco Państwu polecamy i książkę, ale także tę ekspozycję czynną do 3 października prezentowaną, przypomnę, na Kopcu Powstania Warszawskiego. Naszym gościem była autorka tych książek, autorka wystawy Agnieszka Cubała. Dziękuję pięknie Pani za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. Było mi ogromnie miło, że mogłam się z Państwem spotkać.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.